Błogosławieństwo Boże nad Jego prawdziwym ludem. Niech Ci błogosławi Pan, a niechaj Cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą, a niech Ci miłościw będzie, niech obróci Pan twarz swoje ku Tobie, a niechaj Ci da pokój. 4 Mojżeszowa rozdział 6 wersety od 24 do 26. Jak wielkie błogosławieństwo zawiera się w tych słowach dla tych, którzy staną się jego uczestnikami. Chociaż wiele duchowych błogosławieństw zostało skierowanych w starożytności bezpośrednio do Izraela, to jednak nie zapominajmy, że cielesny Izrael był typem na duchowego Izraela. Wszystkie błogosławieństwa Boże dane im w większym jeszcze stopniu odnoszą się do Kościoła Chrystusowego, który jest duchowym nasieniem Abrahama. Jeżeli Bóg będzie błogosławił nam, to co to będzie oznaczało? Czy to będzie oznaczać tak jak w przypadku cielesnego Izraela, że będziemy posiadali materialne powodzenie? A może będziemy posiadali piękne domy, samochody i różne luksusy? Nie, tych rzeczy nie zapewnia Izraelowi duchowemu błogosławieństwo naszego Pana, ponieważ jest ono o wiele wyższego rodzaju. Błogosławieństwo Boże zawsze towarzyszyło naszemu Panu, jak również widzimy je w życiu apostołów, a jednak nie posiadali oni pięknych domów lub powozów ani innych luksusów. Dlatego też życząc wam błogosławieństwa Bożego, ja nie życzę wam ziemskiej pomyślności, lecz raczej cokolwiek Pan będzie uważał za najlepsze dla was, jako dla swoich dzieci. Biblia traktuje Kościół Chrystusowy z zupełnie innego punktu, jako nowe stworzenie i dlatego boska działalność w stosunku do nas nie jest według ciała, ale według ducha. Pismo bardzo często przypomina nam, że ci, którzy poświęcili swoje serca i życie Panu są umarłymi, jeżeli chodzi o ciało. Oni mają być umarłymi dla ziemskich nadziei, ambicji i dążeń, a żywymi dla Boga, żywymi dla niebieskich obietnic, niebieskich ambicji, chwały, honoru i nieśmiertelności obiecanych wiernym, żywymi dla rzeczy, które Bóg wystawił przed nimi w Jego cennym Słowie. Nasz tekst odnosi się właśnie do tej klasy. Niech Ci błogosławi Pan, a niechaj Cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą, a niechaj Ci da pokój. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg będzie patrzeć łaskawie na Ciebie, da Ci swoją łaskę, opiekę, błogosławieństwa. Pięknie wyraża to hymn, który często śpiewamy. Tyś dla mnie słońcem, Ojcze mój, ja nie znam mgły, gdyś blisko mnie. Ach, nie daj ziemskiej chmurze zajść przed nami, by zakryła Cię. Jak wspaniałym jest posiadać zawsze światło boskiego oblicza nad sobą, ażeby ziemska chmura nie znajdowała się między nami a najwyższym Bogiem, który mieszka w wieczności. Myśl, że Najwyższy jest naszym Ojcem, napełnia nas natchnieniem, bo wierzymy, że wszystko, czego można spodziewać się od wszechmocnego, łaskawego, miłego Ojca, to Bóg jest gotowym uczynić to dla nas według obietnic zawartych w Jego Słowie, jeżeli my tylko jesteśmy Jego dziećmi i jeżeli przyjęliśmy Jego warunki w Chrystusie. A wtedy nie będzie dla nas ważne, czy ludzie będą błogosławić nam, czy też nam złorzeczyć. Oni przecież, szczególnie przywódcy religijni, rzucali oszczerstwa na Pana Jezusa, a także na apostołów. Nasz Pan powiedział, jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, żeście mnie pierwej, niżeli was, miał w nienawiści. Byście byli z świata, powiedział Jezus, świat, co jest jego, miłowałby, lecz iż nie jesteście z świata, alem ja was wybrał z świata, przetoż was świat nienawidzi. Ewangelia Jana rozdział 15 wersety 18 i 19. Bóg poszukuje ludzi o silnych charakterach. Nasz Pan następnie mówi nam, że jest to naturalną rzeczą, że ciemność będzie zawsze w opozycji do światła, zarówno pod względem naturalnym, jak i moralnym. Fizycznie ciemność nie może znajdować się w tym samym miejscu, co światłość, ponieważ światłość w naturalny sposób pochłonie ciemność. Duchowa światłość działa tak samo. Na ile więc twoje życie promienieje światłem w twym domu, w pracy lub gdziekolwiek znajdujesz się, to tam spotkasz się z opozycją ze strony tych, którzy znajdują się pod wpływem księcia ciemności, którzy nie pragną, aby światłość objawiła i zganiła ich ciemność, którzy nie chcą czynić woli Bożej, ponieważ oni posiadają swoje drogi i plany, a te mogłyby być pokrzyżowane przez drogi Boże. Lecz my nie powinniśmy ugiąć się przed opozycją przez obniżenie naszego postępowania, ale powinniśmy zwyciężyć, to znaczy być wiernymi światłości i świecić nią przed ludźmi, dokąd jeszcze trwa dzień. Jedynie do zwycięzców należy obietnica, że oni usiądą z Chrystusem na Jego tronie. Pan nie poszukuje ludzi o słabych charakterach, bez żadnych moralnych i duchowych podstaw. Ci, którzy znajdą się z Nim na Jego tronie, muszą posiadać nowego ducha, nowe skłonności, nowy umysł, umysł Chrystusowy i muszą w takim stanie pozostać. Podczas gdy oni nie będą odznaczać się wojowniczością w ogólnym znaczeniu tego słowa, to jednak podejmą walkę o wiarę, która została podana świętym, tak jak to apostoł napomina, ale nie będą tego czynić z nienawiści i gorzkości. Walka ta będzie dla nich także sposobnością wyrabiania owoców Ducha Świętego, takich jak cierpliwość, łagodność, długie znoszenie, braterską uprzejmość i miłość. Te owoce muszą ukazać się w tych, którzy przyjęli Ducha Bożego, a także muszą nauczyć się panować nad swoim duchem, ćwiczyć się w samokontroli i być silnymi w Panu i w sile mocy Jego. Nasze główne zwycięstwo ma być odniesione nad nami samymi. Musimy zwyciężyć nasze naturalne skłonności, słabości i ducha światowego. To ma być naszym najważniejszym zwycięstwem, a następnym to zwyciężanie wszystkiego, co przychodzi na nas od przeciwnika i jego sług. Nigdy nie powinniśmy dać miejsca diabłu, tak jak to apostoł nas napomina. Nigdy ani na chwilę nie poddajmy się temu, co jest w opozycji do Pana i Jego sprawy. Mamy być bardzo gorliwymi i gotowymi kłaść nasze życie w obronie prawdy przedstawionej przez Jezusa. Obłahostki, które są całkiem osobiste i które nie dotyczą prawdy, nie powinniśmy walczyć, ale raczej być gotowymi zrzec się osobistych upodobań, jeżeli naturalnie nie chodzi o zasady sprawiedliwości. Tam jednak, gdzie o nie chodzi, powinniśmy stać twardo. Nie wolno nam czynić wtedy żadnych kompromisów. Możemy zauważyć bowiem, jak wielkie szkody uczynił duch kompromisu. Gdy spoglądamy w przeszłość do czasu, gdy starsi Kościoła zaczęli nazywać siebie apostolskimi biskupami, boski porządek został usunięty, a wierzenia ludzkie zastąpiły Słowo Boże. Paweł mówi: wszystko pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyćwiczony. 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety 16 i 17. Bez względu, kto będzie starał się uczyć nas, nie powinniśmy przyjąć żadnej nauki, jeżeli ona nie znajduje się w zupełnej harmonii ze Słowem Bożym. Ludzie nieraz błądzili w przeszłości i błądzą obecnie. My mamy uważać na, tak mówi Pan, i przyjąć tylko taką naukę i doktrynę, która może być udowodniona słowami Pana Jezusa, apostołów lub proroków. Paweł ostrzega nas, ale choćbyśmy i my, albo anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty. Galatów rozdział 1 werset 8. I ostrzeżenie to powtórzył. Nawet aniołowie nie mają być nauczycielami Kościoła, jak to widzimy z rozporządzeń Bożych, które są podane w Jego Słowie. Wtedy, gdy staramy się o to, by być zwycięzcami, gdy jesteśmy w zupełności poddanymi Panu i ufamy Jego obietnicom, to wtedy przebywamy w Pańskiej miłości. Tak jak nasz Pan powiedział, jeśli przykazania moje zachowacie, trwać będziecie w miłości mojej. Ewangelia Jana rozdział 15 werset 10. On nie narzucił nam swoich przykazań, lecz wskazał nam sposobność i przywilej stania się Jego uczniami. My zaś dobrowolnie odpowiedzieliśmy, drogi Panie, my pragniemy zostać Twoimi uczniami, pragniemy odłożyć na stronę wszystkie ziemskie interesy, ażebyśmy jedynie mogli posiadać udział z Tobą w Twojej ofierze. Zalicz nas do swych naśladowców, jest to naszą modlitwą. Wtedy Pan przyjąwszy nas mówi, obecnie zgodnie z waszą prośbą daję wam, jako moim uczniom moje przykazania. One będą dla was drogowskazami, w jaki sposób macie chodzić po moich drogach. Pragniecie, abym był waszym nauczycielem, więc daję wam moje instrukcje. Jeżeli chcecie być dobrymi uczniami i pozostać w mojej łasce i miłości, zachowujcie te przykazania. Wiemy, że Pan przy pewnej okazji potwierdził ważność 10 przykazań danych naturalnemu Izraelowi, a także jasno określił ich ducha, który zamyka się w jednym szerokim przykazaniu: będziesz miłował Pana, Boga Twego, ze wszystkiego serca Twego, i ze wszystkiej duszy Twojej, i ze wszystkiej siły Twojej, i ze wszystkiej myśli Twojej, a bliźniego Twego, jako samego siebie. Ewangelia Łukasza rozdział 10 werset 27. Nasze nowe przykazanie. Ale Pan dał nam jeszcze nowe przykazanie, które brzmi, abyście się społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował, abyście się i wy społecznie miłowali. Ewangelia Jana rozdział 13 werset 34. To przykazanie sięga poza zakon, gdyż oznacza poświęcającą się miłość. Większej miłości nad te żaden nie ma, jedno gdyby kto dusze swoje położył za przyjacioły swoje. Ewangelia Jana rozdział 15 werset 13. Taką miłość Pan Jezus posiadał w stosunku do nas i takiej samej samopoświęcającej się miłości spodziewa się od nas w stosunku do braci. Jan mówi, przez tośmy poznali miłość Bożą, iż On dusze swoje za nas położył, i myśmy powinni kłaść dusze za braci. 1 Jana rozdział 3 werset 16. Czy przyswoiliśmy sobie już dostatecznie tę prawdę, że nasz Mistrz złożył swe życie za nas, co jest miarą Jego wielkiej miłości i że my mamy miłować tak jak On miłował? Jeżeli jesteśmy prawdziwymi uczniami, prawdziwymi naśladowcami Jezusa, to będziemy chętnymi składać nasze życie za braci. Mamy miłować ich i dopomagać wszystkim, którzy miłują Pana. Mamy długo cierpieć i znosić ich ułomności, w przeciwnym razie nie otrzymamy błogosławieństwa zawartego w naszym tekście. Apostoł ostrzega, że jeżeli kąsamy i pożeramy jedni drugich w ciągłej z nimi walce i ścieraniu się, to znajdujemy się w niebezpieczeństwie zostania strawionymi jedni przez drugich, a jako nowe stworzenie możemy nawet utracić życie. Należy więc byśmy posiadali tyle oleju na klejnotach naszych charakterów, by nie cięły jedne drugich, ponieważ wtedy będą łatwo ocierać się o siebie bez zgrzytów, mimo posiadania różnych słabości. Potrzebujemy bardzo wiele tego opływającego oleju Ducha Świętego. Spodziewam się, że my wszyscy uczymy się coraz więcej oceniać dobre zalety naszych braci i pamiętać o tym, że jeżeli Bóg wybrał kogokolwiek i okazuje mu swoją łaskę, to jest to dostatecznym powodem, ażeby go miłować. Czy możemy widzieć cośkolwiek godnego podziwu w tym lub innym bracie czy siostrze, jest inną kwestią. Jeżeli dla Pana posiadałeś dosyć zalet, by stać się Jego uczniem, to i ja muszę traktować Cię jak brata i siostrę bez względu na ile nieoczyszczonym i nieokrzesanym według ciała możesz być z natury. Ja muszę Cię miłować, ponieważ należysz do Pana, muszę być cierpliwym w stosunku do Ciebie, aż nauczysz się lepiej postępować, ponieważ uważam, że Pan musiał widzieć szczerość w Twym sercu, w przeciwnym razie nie przyjąłby Cię. Jeżeli Bóg coś widzi w Twym sercu, czego ja nie mogę zobaczyć, ponieważ ja jedynie mogę widzieć ciało, to ja muszę ufać Panu i powiedzieć: Pan, który zna serca, widzi coś w tym drogim bracie, czego ja nie widzę, i ja muszę być cierpliwym, bardzo miłym, bardzo chętnym do pomocy, ponieważ Pan przyjął go jako członka swego ciała i to mi wystarcza. Nie znaczy to, że mamy ignorować poważne błędy, braki, winy, wady w braciach i nie czynić uprzejmych wysiłków, by dopomóc im w zwyciężaniu tychże, lecz to oznacza, że jak długo oni dają dowody, że usiłują czynić wolę Bożą, to powinniśmy być cierpliwymi, sympatycznymi i braterskimi w stosunku do nich. Rady dla żołnierzy Chrystusowych. Spojrzyjcie na armię walczących narodów, jak wielkie męstwo okazują oni w walce o ich kraje. Myślę, że jako dzieci Boże możemy wielu lekcji nauczyć się z prowadzonej przez nich wojny. Wszyscy jesteśmy żołnierzami armii naszego wodza Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zaciągnięci pod sztandar niebieskiego Króla i to nie na kilka lat, lecz aż do śmierci. W tej walce nie możemy uniknąć trudności i prób, gdyż jest to walka trwająca całe nasze życie. Zwycięstwo osiągniemy dopiero wtedy, gdy zakończy się nasze ziemskie życie. Wiemy, jak straszne warunki znoszą żołnierze na wojnie pobudzani patriotyzmem lub innymi uczuciami. Często podczas ciężkiej zimy stoją w okopach do połowy napełnionych wodą czy śniegiem, idą do natarcia podczas gradu kul i pocisków, a nawet trujących gazów. Jeżeli ludzie potrafią znosić z miłości dla swej ojczyzny ziemskiej, to na ile ja powinienem być chętnym znosić trudy dla mego niebieskiego kraju? Jeżeli ci ludzie gotowi są dla swoich ziemskich królów, książąt, wodzów nawet umrzeć, to co ja powinienem uczynić dla wielkiego władcy wszechświata, który jest moim wodzem i królem? W jaki sposób ja, jako żołnierz krzyża, wypełnię moje obowiązki? Uważam, że męstwo żołnierzy walczących na europejskim froncie w tak nieprzyjaznych warunkach i okolicznościach, podczas gdy ja korzystam z bardzo dogodnych warunków, powinno pobudzić mnie do większej odwagi. Powinienem odczuwać wstyd, jeżeli kiedykolwiek uczyniłbym coś, co wyglądałoby na tchórzostwo lub nielojalność, podczas gdy ci ziemscy żołnierze, nie mając takiej nadziei, jaką ja posiadam, ani pomocy Ducha Świętego, okazują taką odwagę i wierność swoim wodzom. Jeżeli oni mogą tyle znieść, to jakimi my powinniśmy być? Bez względu, jakie zajmowali oni stanowiska w życiu prywatnym, zanim stali się żołnierzami, obecnie zostali oni wszyscy związani jednym wspólnym celem, o który walczą. Jeżeli kiedykolwiek mieli jakieś trudności pomiędzy sobą lub urazy jedni do drugich, to wszystko to pozostało w tyle, a obecnie jednym ich pragnieniem jest służyć wspólnej sprawie. Oni nie mogą szemrać i kłócić się pomiędzy sobą. Zostali przecież zaciągnięci w szeregi pod dowództwo jednego wodza i muszą walczyć dla jednego króla czy cesarza. My także posiadamy wspólnego wroga i wszyscy jesteśmy dziećmi jednego ojca. Jak więc odnosimy się do naszych braci? Czy jesteśmy dla nich wzorami świętobliwości, czy pomagamy im, sympatyzujemy z nimi i miłujemy ich? Czy każdy z nas nie posiada swoich prób? Tak. A czy wszyscy nie posiadają różnych trudności i doświadczeń? Tak. Bądźmy więc wiernymi naszym braciom i naszemu królowi, opowiadając wspólnie wspaniałe czyny tego, który powołał nas z ciemności do swej wspaniałej światłości, i walczmy o wiarę raz świętym podaną, jako prawdziwi żołnierze armii Chrystusa. Końcowe słowa błogosławieństwa. Niech ci błogosławi Pana, niech cię strzeże. Ufam, że błogosławieństwo to będzie naszym udziałem na każdy dzień. Pamiętajmy jednak, że jedynie dlatego zostaliście przyjęci przez Pana, że wyrzekliście się swojej woli i że On nie będzie was zatrzymywał, jeżeli kiedykolwiek mielibyście życzenie Go opuścić. Jest to dobrowolna sprawa. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie, a niechaj ci da pokój. Jakiego rodzaju jest ten pokój? Jak wskazuje nam Pismo Święte, pokój Boży nie jest pokojem, który posiadamy, dlatego że nie mamy nieprzyjaciół lub trudności. Posiadamy ich i wewnątrz, i na zewnątrz, i będziemy ich mieli do końca naszej ziemskiej pielgrzymki. Mistrz powiedział: pokój zostawuję wam, pokój on mój daję wam, nie jako daje świat, ja wam daję, niechże się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 27. Mistrz zapewnił, że to będzie tego rodzaju pokój, że będziemy mogli posiadać go pośród cierpień i ucisków. A pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało, a bądźcie wdzięcznymi. Kolosensów, rozdział 3, werset 15. Co za wielki powód do uprawiania wdzięczności. Czym więcej studiuję ten przedmiot, tym więcej widzę, jak wiele mam powodów do dziękowania Bogu. Jeżeli nasze serca będą napełnione dziękczynieniem, to wszelkie szemranie i narzekanie ustanie, ponieważ będziemy widzieli tak wiele powodów do wysławiania Pana, że nie będzie miejsca na jakąkolwiek niewdzięczność. Wtedy będziemy zdolni zauważyć różne błogosławieństwa, wielkie i małe, towarzyszące naszej pielgrzymce po wąskiej drodze. Jeżeli będziemy posiadać doświadczenia, trudności i kłopoty, to także będziemy sobie zdawać sprawę z tego, że te wszystkie rzeczy przygotowują dla nas chwałę ponad wszelką miarę, wielką, wiecznie trwałą i wszystko przewyższającą. W ten sposób będzie Pan błogosławić nam, zachowa nas i rozjaśni oblicze swoje nad nami. W ten sposób On obróci twarz swoją ku nam, a da nam pokój. Drodzy bracia, ja żegnam was, ale wierzę, że Pan obficie będzie wam błogosławił. Bądźmy więc wszyscy coraz więcej przygotowani do tej wielkiej generalnej konwencji, uroczystego zgromadzenia pierworodnych, o którym wspomina apostoł Paweł w liście do Żydów, Żydów, rozdział 12, werset 23. Wszyscy mamy nadzieję tam się znaleźć. Jaką więc wartość mogą posiadać inne rzeczy, jeżeli utracimy przywilej znalezienia się na tym chwalebnym zgromadzeniu pierworodnych, których imiona są zapisane w niebie? Z pewnością, że wszyscy pragniemy być wiernymi, posłusznymi, aby znaleźć się na tej generalnej konwencji. Niech Pan użyczy każdemu z nas coraz więcej i więcej mądrości, łaski i mocy, które są potrzebne, by umożliwić nam podążanie po wąskiej drodze aż do końca. Wiernyż jest ten, który was powołał, który też to uczyni, albowiem Bóg jest, który sprawuje w was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego. 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 24, Filipensów rozdział 2 werset 13. Opublikowane w czasopiśmie Na Straży nr 4 z 1964 roku, na stronach od 49 do 53.